Dziękujemy. Witamy bardzo serdecznie na naszej prezentacji. Nazywam się Radosław Trojakowski, reprezentuję firmę Crowley Data Poland. Razem ze mną prezentację poprowadzi...
Marcin Gala. Halo. Marcin Gala, reprezentuje firmę Datera. No i tak jak tutaj pani zrobiła miłe wprowadzenie, tematem będzie tematyka fraudu. Fraudu, a konkretnie w VoIP-ie, czyli w telefonii internetowej.
Podczas tej prezentacji poruszymy takie elementy jak, czym jest fraud, czyli tutaj opowiemy pokrótce, co to jest, tak, jak to wygląda, dlaczego w ogóle jest fraud. Tutaj nie chcę zbyt dokładnie opowiadać, będzie to za chwilę przez kolegę opowiedziane, jakie są również rodzaje nadużyć w telefonii IP. Poruszymy również, czy też pokażemy przykłady klientów doświadczonych. Doświadczonych mam tutaj na myśli klientów, którzy spotkali się z fraudem, ale spotkali w sensie takim, że poczuli to na własnej skórze. Powiem również o objawach, profilaktyce i leczeniu. Jak również opowiemy, jak wygląda sytuacja fraudu u nas w kraju.
Pierwsze pytanie, które się pojawia w naszych głowach, to czym jest fraud, czyli tak po polsku mówiąc nadużycie, oszustwo, kradzież. Często w naszej branży używa się sformułowania spolszczonego fraud i tutaj również w trakcie prezentacji będziemy stosowali tę nomenklaturę. Fraud w ujęciu ogólnym jest to nadużycie, kradzież, pranie brudnych pieniędzy, defraudacja. Zjawisko powszechne na całym świecie, niemniej jednak ukrywane z różnych dziwnych względów. I zebraliśmy się tutaj, żeby powiedzieć, uświadomić Państwa o istnieniu tego typu zjawiska. Przede wszystkim przekazać następnie metody przeciwdziałania. Ale idąc dalej, fraud w ujęciu ogólnym, jak statystyki wskazują, w przedsiębiorstwach pochłania około 7% rocznego przychodu. Również ogólnie fraud jest takim pojęciem, które cały czas jest badane, cały czas są problemy z detekcją zjawisk, anomalii, które powodują, że klienci czy też operatorzy w ujęciu telekomunikacyjnym narażają jedną albo drugą stronę na koszta. Brakuje ogólnej wiedzy, zbioru ogólnoświatowego, wszystkich wystąpień fraudu, tak abyśmy byli w stanie później to wykorzystać. Korupcja, przekupstwo, deprawacja. Brakuje ogólnej wiedzy, która przytaczałaby wszystkie fraudy zaistniałe w każdej branży. Fraud, co ciekawe, nie ma charakterystyki w sensie zaistnienia. To dotyczy zarówno małych przedsiębiorstw, jak i dużych przedsiębiorstw, korporacji. Najczęściej jednak słyszymy o fraudach w mediach. W związku z tym są to przedsiębiorstwa duże, korporacje, których nawet fraud, który ich spotkał, niekoniecznie musi mocno narazić kosztowo. W przypadku małych przedsiębiorstw, tak jak tematyka dzisiejszego przedstawienia mówi, może tych przedsiębiorstw po prostu po dwóch dniach nie być na rynku, dlatego nazwaliśmy tę prezentację klient jednego fraudu. Dlaczego ludzie popełniają fraud? Jakie są przesłanki? Po pierwsze, musi być motywacja. Motywacja w sensie takim na przykład, że pracodawca nie widzi, potrzebujemy pieniążków, chcemy zniszczyć konkurencję. Następnie, jak jest motywacja, mamy działanie, czyli mamy możliwości. W systemie istnieją dziury, przełożony nas nie obserwuje. Jesteśmy w stanie coś wykonać, niezauważenie. A ostatnim etapem jest racjonalizacja i dochodzimy do tak zwanego trójkąta fraudów, w którym to na ostatnim etapie racjonalizacji usprawiedliwiamy zajście tego zdarzenia, które wykonaliśmy. Czyli dla przykładu, jeżeli oszukaliśmy szefa czy firmę, usprawiedliwiamy to w ten sposób, że a ją na to stać, Więc nie ma najmniejszego problemu w naszym odczuciu. Ok. Jakie są nadużycia w telefonie? I teraz tak. Tą prezentację dotyczącą fraudów możemy odwoływać w kontekście klienta końcowego, jak i operatora. Patrząc na pierwszy punkt, czyli klienta końcowego, zwróćmy uwagę na to, że jak on jest poszkodowanym, to również i jego operator jest poszkodowany, ponieważ ten operator posiada zły dług, który będzie musiał zwindykować u tego klienta. A patrząc z drugiej perspektywy, perspektywy operatorskiej, zwróćmy uwagę, że tutaj najczęściej fraudów wykonują również klienci i musimy sobie z nimi radzić. Idąc dalej, dlaczego dokonuje się fraudów? Kto dokonuje fraudów? Najczęściej wykonywane są w telefonii internetowej, w telefonii ogólno pojętej, z uwagi na przez osoby, które dostarczają content na numeracji ogólnodostępnej. Wspomnimy za chwilę, na jakiej konkretnie numeracji, a drugą stroną, która wykonuje fraudy, jest również klient końcowy, który na przykład znalazł dziurę w naszym systemie. W Polsce fraudy najczęściej wykonywane są w celach zarobkowych. Są to fraudy wykonywane na numerację najczęściej premium 700, choć w chwili obecnej, z tego co wiem, to Telekomunikacja Polska zablokowała taką możliwość, bo nie płaci za ruch przechodzący. Następnie wykonywane są na numerację krajową o podwyższonej opłacie, na międzynarodowe numery tak zwane egzotyczne, czyli są to kraje Ameryki Południowej, Kuba, Sierra Leone, Peru. Również na międzynarodową numerację premium, międzynarodowe numery niegeograficzne, NGN, o podwyższonej opłacie. No i fraudy są wykonywane również z innych względów, najczęściej ze względów zaistnienia dziury w systemie. I tutaj dokładnie opowiemy o tym za chwilę.
Dzięki. W tej części prezentacji chciałbym przedstawić, jak to wygląda. Na jakiej skali mogą to być fraudy, jak wygląda po prostu analiza kilku przypadków. Przykład pierwszy. Klient terminujący ruch głosowy na określone międzynarodowe strefy numeracyjne. Tutaj zakładamy, że wiemy, że klient będzie dzwonił na przykład do Austrii. Oczekujemy tego ruchu. Ale w związku z tym objawów żadnych, tak, bo widzimy, że ten ruch, tak jak klient założył, idzie. Idzie ładnie, klient dzwoni, cieszymy się, liczymy pieniążki, tak, bo klient cały czas dzwoni tyle, ile zakładał. Połączenia są realizowane. Ale okazuje się po otrzymaniu faktury, że prefiksy, na które klient dzwonił, a które klient miał w cenniku, nie są doprecyzowane. Są to prefiksy ogólne. Na przykład klient dzwoni, załóżmy, NGN w Austrii. W cenniku mamy ogólnie Austrię, przykładowo po tam, nie wiem, 0,5 euro załóżmy, a okazuje się, że kierunek, na który klient dzwonił, kosztuje nas jako operatora 1 euro. W związku z tym mamy tutaj fraud na ruch międzynarodowy kosztujący około 90 tysięcy złotych. Co możemy zrobić? Jedyne działanie? Aneksujemy z klientem cennik. A jest to niestety działanie dopiero po fakcie. I co robimy z klientem? Ustalamy możliwość spłaty długu. Przypadek drugi. Również klient terminujący ruch głosowy. Zaobserwowane zostało, że delikatnie, tak, wzrosła liczba jednoczesnych połączeń. Mówię tutaj delikatnie, niezauważalnie, gdyż liczba tych połączeń wzrosła o 2-3 jednoczesne połączenia. Tak? Więc przy kliencie, który generuje ruch na poziomie 15 jednoczesnych połączeń, 20, liczba dwóch jednoczesnych połączeń jest niezauważalna. Okazuje się, że dane klienta, konta SIP zostały w jakiś sposób przechwycone i konto SIP zostało zalogowane z innego miejsca na świecie. Przez co? Ktoś, korzystając z danych konta SIP, terminuje na koszt klienta połączenia międzynarodowe. Cena tej zabawy 16 tysięcy złotych. Co możemy zrobić? Niezwłocznie. Zmiana hasła do konta SIP i jeszcze dodatkowo uśmiech w kierunku operatora, naszego klienta w tym momencie, ustalamy wyłącznie, ustalamy listę adresów IP, z których klient może wyłącznie terminować do nas ruch. Proste, szybkie działanie, możliwe do zrobienia w ciągu kilku minut od ręki. Przypadek trzeci. Również klient terminujący ruch hurtowy, ale problem występuje w okresie świątecznym. A wiadomo, w okresie świątecznym obniżona czujność. Załóżmy, że to było pomiędzy 24 a 20, nie wiem, 5, 6 grudnia. Wszystkie nie tyle systemy, ile monitoringi są troszeczkę może mniej. Są bardziej, tak, dokładnie, dziękuję, są uśpione. Ile to nas kosztuje? Nas w sensie klienta. Około 70 tysięcy złotych, bo klient generuje nie połączenia na jakieś premium nasze krajowe, tylko wybrał sobie egzotyczny kierunek Kubę. Więc kwota, wiadomo, od razu wzrosła. Co możemy zrobić? Jedynie całkowita, szybka blokada, możliwości przyjmowania w porozumieniu z operatorem i ustalanie tego, co się u klienta stało, że taki ruch nam zaterminował. I ostatni przypadek. Jest to zwykły klient. Już nie mówimy tutaj o kliencie mającym status operatora, małego operatora, takiego ISP, a po prostu pojedynczy klient mający konto SIP. Podczas rutynowych obserwacji, tak, zaobserwowane zostało, że klient generuje wyłącznie połączenia międzynarodowe w ilości maksymalnie dostępnej do zrealizowania na danym koncie SIP. Mówię tutaj o tej ilości z tego względu, że przykładowo na naszej platformie jest taki limit ustawiony, w związku z tym wiemy, ile klient może naraz tych połączeń wykonać. Jeżeli widzimy, że klient, który generował jedno, dwa połączenia, może na godzinę, nagle mu ten ruch wzrósł do dwóch jednoczesnych połączeń non-stop i jeszcze na kierunki międzynarodowe, no to jest to sygnał, że coś się dzieje. Okazuje się, że ta ingerencja kosztuje 90 tysięcy złotych. A przez co? Przez to, że naszemu klientowi, powiedzmy klientowi, ktoś w jakiś sposób zdobył dane, czy też odgadł hasło użytkownika do asteriska. Nie było to włamanie na platformę głosową naszą, nie było to po prostu jakieś przejęcie pomiędzy klientem a operatorem, było to po prostu nieodpowiednie zabezpieczenie po stronie klienta końcowego. Jakie kroki zostały podjęte, żeby temu zapobiec? Na początku został oczywiście zablokowany ruch, tak, żeby na dane prefiksy, żeby momentalnie zablokować możliwość realizowania takich połączeń. W celu zabezpieczenia na przyszłość klient zakupił dedykowane łącze, na którym ma możliwość wyłącznie terminacji głosu do operatora. Ale teraz zastanówmy się, dlaczego te fraudy są częstsze na VoIP-ie niż na przykład, nie wiem, przepraszam, w ISDN-ie. Po pierwsze, jest to specyfika systemów VoIP, tak? Specyfika systemu VoIP jest w przypadku telefonii IP jest to realizowane jako ostatnia mila, do której każdy ma łatwy dostęp. Nie jest to fizyczna ostatnia mila, gdzie ten dostęp jest już ograniczony. Tutaj każdy ma jednak tą bramkę, zakładamy, że bramkę, to leci po jakimś internecie i ta ingerencja jest łatwiejsza. Bardzo często, jeżeli nie w większości przypadków, jest to tym łączem jest otwarty internet. Nie jest to łącze dedykowane. W naszym przypadku preferujemy i zawsze polecamy klientom łącza dedykowane, na którym nie ma wyjścia do internetu. Jest to łącze wyłącznie do naszej platformy umożliwiające bezpieczne połączenie głosowe. Kolejnym elementem jest stosunkowo niski koszt realizacji. Jak sami widzimy, urządzenia głosowe, wszelkiego rodzaju bramki się robią coraz tańsze. Ceny spadają, pojawiają się nowi producenci z nowymi urządzeniami, importowane, niekoniecznie wskazane, tak? Mówimy tu o jakimś imporcie z dalekich mórz. Kolejnym elementem jest fakt, że usługi są realizowane dla klientów niższego segmenta. Są to często klienci anonimowi o nieokreślonej lokalizacji. Tu mam na myśli klientów takich, którzy sobie zakładają konto tylko po to gdzieś tam, żeby sobie potestować, pobawić się z tym kontem, się przemieszczają po całym kraju. Taka prawie że zabawa. Kolejnym elementem są urządzenia abonenckie podatne na błędy, przez co są wykorzystywane jako dialery. Tutaj miałem na myśli właśnie te chińskie, tak, tutaj mając na myśli tanie, dostępne na rynku urządzenia. Nie chcę tutaj, żeby się nikt nie kotwiczył na tym chińskim, ale mam tutaj na myśli urządzenia, które niekoniecznie są przetestowane przez operatorów, a przez to są dziurawe, bo się okazuje, że niekoniecznie współpracują z sygnalizacją operatora, że same dzwonią, odzwaniają. Różne bugi się tutaj, proszę, zdarzają. Z defaulta w telefonii IP jest możliwość wykonywania wielu jednoczesnych połączeń. To też jest tutaj swego rodzaju dziura i możliwość do wygenerowania dużej kasy. Telefonia IP umożliwia, jak wspomniałem, tych chińskich bramkach niezgodnych z, nie zawsze zgodnych z sygnał, nie zawsze zgodnych z protokołem SIP. Mogą to być różnego rodzaju samoróbki, jakieś tam aplikacje, które też tutaj mogą być dziurawe, ale dzięki temu na rynku powstają różnego rodzaju urządzenia, przez co ten rynek się nasyca i ceny tych urządzeń konkurencyjnych spadają. Drugim elementem jest podejście samych abonentów. Abonenci mają przekonanie, że okej, coś się może zadziać, ale to nie u nich. To u tego, u tamtego, ale nie u mnie. Klient nie ma poczucia świadomości, na jak wielką skalę, czy ile może stracić. To, co pokazywałem wcześniej, jakie to są kwoty, tak? No to mam tutaj dla Państwa takie małe wyliczenie. Załóżmy, klient nie ma limitu. Ma limit, czy tam 100 jednoczesnych połączeń przez 8 godzin. Zakładamy, że 2 zł za minutę, czyli przez jedną noc może nas narazić na koszt prawie 100 tysięcy złotych. To jest jedna noc.
Siebie.
Więc miejmy taką świadomość, tak, że przez kilka godzin możemy stracić dużo. Kolejnym elementem jest w sumie podejście abonentów na zasadzie dusi grosza, tak? Pomówiłem o tych bramkach, ale klienci oszczędzają, żeby co? No, sprzedać to dalej, tak? Interesuje klienta tanie rozwiązanie, żeby móc to sprzedać. Jakość w tym momencie może nie jest najważniejsza. Chodzi o to, żeby to się dalej sprzedało. Kolejnym elementem jest zabezpieczanie urządzeń. Potoczne hasło widoczne na ekranie, tak? Wydaje się być mega turbo skomplikowanym i nie do zgadnięcia. No niestety, dupa hasz i inne takie, tak? Są na porządku dziennym. Więc jakie to jest zabezpieczenie bramki? Żadną. Konfiguracja asteriska i w ogóle posiadanie asteriska. To, że sobie zainstalujemy asteriska, uda nam się go zainstalować z paczki, nie oznacza, że jesteśmy turbomacherami, którzy i damy radę sobie skonfigurować i zabezpieczyć na tyle nasz system, aby zapobiec wszelkiego rodzaju problemom. Tutaj już nie będę wnikał w jakieś aspekty konfiguracyjne, ale po stronie operatora, jak to wygląda. Operator tutaj również nie jest bez winy. Operator też próbuje, wiadomo, biznes, konkurencja, obniżyć cenę, przez co rezygnuje często z całodobowego monitoringu, rezygnuje z jakichś dodatkowych systemów, które na przykład monitorują umowy, rozliczenia, niektórzy operatorzy rezygnują z implementowania jakichś kosztownych zaleceń billingowych. Mam tutaj na myśli przede wszystkim systemów, które oparte są na CCF-ie, Credit Control Function, gdzie połączenie za koszt połączenia jest liczony w trakcie. W trakcie połączenia są środki blokowane, a nie wyłącznie po zrealizowanym połączeniu, tak? Gdzie mamy na przykład 100 jednoczesnych połączeń. Nie alokujemy tych pieniędzy na czas połączenia, tylko po prostu po zrealizowanym połączeniu jest to naliczane. Przez co wiadomo, możemy zejść poniżej zera i no i w tym momencie poniżej zera niestety, ale to klient powie, że no on tego nie zapłaci, no bo nasz system źle działa. Ale to nie dotyczy samych klientów prepaidowych. To dla nas jako zabezpieczenie, nawet dla klientów postpaidowych warto taką funkcjonalność wprowadzić, nad tym się zastanowić. No i ostatnią rzeczą jest, że niektórzy operatorzy rezygnują z systemu antyfraudowego. Jak mówiłem, liczą, że to ich nie spotka. Mówiłem o open source'owych rozwiązaniach. Standardowo niewłaściwe ich używanie, czyli brak zabezpieczeń, błędy konfiguracyjne, nieaktualizowanie, albo nie tyle związane, ile brak świadomości klienta, że defaultowe rozwiązanie może nie mieć jakiejś funkcjonalności lub tą funkcjonalność realizować. Na przykład call transfer, połączenia konferencyjne. Trzeba na to zwracać uwagę, bo akurat często zdarza się, że na przykład specyficzne takie rozwiązania czy funkcjonalności mogą okazać się dziurą i fraud, może nie tyle generatorem, ile miejscem na wygenerowanie fraudu. Z tego względu, że mogą się na przykład nie pokazać w billingu.
Okej. Wiemy, co to jest fraud. Wiemy, dlaczego on się pojawia telekomunikacji ze strony operatora, ze strony klienta. No i teraz, kiedy wystąpi fraud? Podstawowa zasada. Zawsze, kiedy nie pilnujemy, nie monitorujemy, wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że zostaniemy narażeni na duże koszty. I teraz przejdźmy do tego, jak tą chorobę leczyć. Czyli zastanówmy się, jakie są objawy występowania fraudów, następnie jaka jest profilaktyka odpowiednia, żeby się zabezpieczyć przed tym i w ostateczności jak uleczyć zaistniałe już zdarzenie. Fraudy najpierw omówmy z perspektywy operatora telekomunikacyjnego. Podstawowym objawem jest na przykład nagły spadek średniego czasu trwania połączeń i tu może dojść do terminowania ruchu impulsowego na zagraniczne numery premium. Po prostu jednosekundowe połączenie, bach, już jesteśmy naliczeni. Widzimy, że średnia długość połączeń w ciągu danego okresu, czy to dzień, czy to tydzień, czy to miesiąc, spadła, więc możemy przypuszczać, że coś się dzieje. Następnie mamy nagły wzrost niepoprawnych rejestracji kont lub ruchu na interfejsach sieciowych. I tutaj ktoś może skanować naszą sieć, łapać konta lub hasła. Proszę również zwrócić uwagę, że nagły wzrost ruchu na naszej platformie to jest dla nas koszt. To jest zajęcie naszych zasobów, które w konsekwencji mogą uniemożliwić nam prawidłowe świadczenie usługi klientom naszym końcowym. Podobnie nagły wzrost CDR-ów typu NoAnswer. I tu przykład tego, o czym przed chwilą wspomniałem, czyli wykonywanie denial of service, tak? Zajmowanie zasobów tak, aby uniemożliwić funkcjonowanie danego operatora na rynku. Następnie patrząc już z perspektywy zarówno klienta, jak i operatora, mamy szybki przyrost numerów lub kont. Klient końcowy może chcieć wszystkie numery, które są dostępne na rynku, szczególnie w telefonii internetowej, wyciągnąć. W związku z tym uniemożliwi operatorowi internetowemu nowe rejestracje, także nie mogą, zablokowane jest całkowicie zakładanie nowych użytkowników. Następnie mamy nagły wzrost ruchu za granicę lub na komórki, zarówno ze strony operatorskiej, jak i ze strony klienckiej. No i objawem fraudu jest również nietypowy ruch, który jest w nocy lub w weekend, czyli w takim okresie, w którym najprawdopodobniej, najczęściej nie monitorujemy w sposób odpowiedni tego, co się dzieje na naszej platformie telekomunikacyjnej. Wiemy, jakie są objawy, to teraz przejdźmy do profilaktyki. Z perspektywy operatora, co możemy zrobić? Na pewno ze strony biznesowej możemy. Radku, co możemy ze strony biznesowej?
Na pewno ze strony biznesowej przede wszystkim sprawdzić klienta, tak? Czyli już nie mówię tutaj o takim zaawansowanym sprawdzeniu klienta typu w Krajowym Rejestrze Dłużników, tak? Ale sprawdźmy chociaż, czy klient ma jakąś stronę internetową, tak? Czy w ogóle taki mały wywiad środowiskowy, czy ktokolwiek zna tego klienta, potencjalnego operatora, z którym chcemy współpracować. Żeby to nie był jakiś pan Kowalski, o którym nikt nie wie, który może nam jakiś ciekawy ruch zaproponować, czytaj, zaterminować i nas naciągnąć. Dalej, polityka wyjścia na numerację premium. Mam tutaj na myśli to, czy połączenia na numery premium krajowe, międzynarodowe z defaulta udostępniamy, czy też nie. Czy z defaulta blokujemy, lub też jeżeli udostępniamy, no to musimy niestety aktualizować cenniki i prefiksy, żebyśmy mieli tą świadomość, że jeżeli dajemy klientowi pełen wachlarz, powiedziałbym, prefiksów, na które klient może dzwonić, no to żebyśmy na tym nie stracili, tak jak wcześniej pokazywałem. Jeżeli jednak wystąpi jakieś nadużycie lub obserwujemy takie nadużycie, musimy mieć możliwość takiego klienta zablokować. Ale do tego potrzebny jest oczywiście odpowiedni zapis, czy też w umowie, czy też w regulaminie, żeby się nie okazało, że klient generuje ruch, a my możemy dopiero po miesiącu, po niezapłaceniu, po ostrzeżeniu, dopiero klienta blokować. Tutaj się liczą minuty, no, do godzin, zależy ile tego ruchu i w jakim kierunku klient dzwoni. Kolejną rzeczą jest wiedza na przyszłość, case studies, tak, analiza naszych przypadków, to, co już do tej pory doświadczyliśmy, to, na czym zęby zjedliśmy. Perspektywa operatora, ale pod kątem technicznym, tak? Monitorujmy ruch, prefiksy, jak się ten ruch rozkłada, cokolwiek, obserwujmy. Aktualizacja oprogramowania, to się wydaje być oczywistym, aczkolwiek, jak wcześniej pokazywałem, nie jest. Takim dodatkowym zabezpieczeniem, o którym tutaj już również wspominałem na przykładzie tego naszego klienta, analizowanego klienta, jest na przykład prosta rzecz. Określenie adresu IP, z którego klient może wyłącznie generować ruch. Tyle. Tak? Myślałem, że jakieś pytanie się pojawiło. Zmiana standardowych portów. Żeby to niekoniecznie zawsze było 50, 60, jeżeli wiemy, że coś może być jednak nie tak, boimy się, zmieńmy ten port. 50, 70, cokolwiek innego, byle nie default, tak? Byle wszystkie skanery i potencjalni nas lubiący lub mniej lubiący goście, młodzież, która skanuje naszą sieć, tak? Nie szukała po standardowych portach. Niech to będzie chociaż jakieś małe ograniczenie, utrudnienie. A propos ograniczeń, limitowanie. Mimo, że będą to usługi nie prepaidowe, będą to postpaidowe, załóżmy jakiś limit. Niech to będzie jakiś bezpieczny limit, 1000 zł, którego klient nie przekroczy, ale w momencie jakiegoś fraudu niech ten limit zadziała. Już zaawansowanym rzeczą jest system antyfraudowy. Tutaj za chwilę Marcin będzie o tym opowiadał, ale to jest chyba najważniejsza rzecz. Prostym, darmowym jest Simple Asterisk Based to Fall Fraud Prevent Script do znalezienia w internecie. Oczywiście on jest niekoniecznie do każdego rozwiązania, tak? Ale przy takim abonenckim, mając asteriska jako centralkę IP, powinien być wystarczający.
Systemy bardzo zaawansowane są to systemy IDS oraz FDS, czyli Intrusion Detection System oraz Fraud Detection System. Też czasami w literaturze się pojawia mowa fraud management, fraud detection management i tym podobnie. Na slajdzie zaprezentowana została taka podstawowa architektura takiego systemu i podstawową rzeczą, o której tu wcześniej wspomniano, jest polityka bezpieczeństwa. Co robimy? Na przykład, czy blokujemy 700? Czy mamy odpowiednio zabezpieczony firewall? Czy jest detekcja tego, co się dzieje na naszej platformie, tak? Czy nie zachodzą nowe zdarzenia, typu skanowanie sieci, typu wchodzenie na platformę jakimiś backdoorami. Jeżeli mamy odpowiednią politykę bezpieczeństwa, to w grę wchodzi system decyzyjny. System decyzyjny może być zbudowany na dwójnasób. Albo jest to system na wejściu, czyli zazwyczaj system regułowy, albo jest to system na wyjściu, najczęściej, czyli system analizujący dane. System regułowy zazwyczaj działa na takiej zasadzie, że ustalamy limity na maskę numeru A, maskę numeru B. W zadanym okresie czasu niech to będzie 100 połączeń, 1000 połączeń. Na Polskę brak limitów na przykład. Na Kubę 20 połączeń w ciągu godziny. I dzięki temu widzimy, że jest wzmożony ruch. Następne połączenia nie zostaną przez system zrealizowane, a jesteśmy w stanie sprawdzić, co się działo w logach, w rejestrach i odciąć tego klienta albo poinformować go o tym, że coś się dzieje na jego interfejsie. Następnie system analizujący anomalie. To już są skomplikowane systemy, które najczęściej bazują na CDR-ach, analizują zdarzenia z przeszłości. Tu najczęściej wykorzystuje się hurtownie danych, clustering, grupowanie, tworzenie profili użytkowników specyficznych, klient biznesowy, klient indywidualny, średnia wielkość wydatków na miesiąc, średnia ilość połączeń realizowanych do Polski, za granicę i tak dalej. To już są skomplikowane systemy i mając już informację o zdarzeniu, możemy z tej informacji skorzystać na dwójnasób. Albo otrzymujemy monit i puszczamy dalej połączenie, narażamy klienta i siebie na koszta, albo odrzucamy z automatu połączenia. Szczególnie jest to wykorzystywane w tych systemach regułowych. No i najistotniejsza sprawa, nie zapominać o ciągłej aktualizacji systemu antyfraudowego. Możemy kupić od dostawcy system, wdrożyć go, wykorzystywać z sukcesem przez miesiąc, ale nauka, teoria, praktyka właściwie pokazuje, że tak samo jak to jest z wirusami. Pojawia się wirus, pojawia się antywirus, pojawia się nowy wirus i dopóki antywirus nie ma zabezpieczenia, to on się szerzy. Tak samo tutaj z fraudami. Pojawi się nowy PIR, nowa metoda i jeżeli nie zaktualizujemy systemu, jeżeli nie będziemy na bieżąco, to narazimy się na koszta i naszego klienta również. Także ciągłe uczenie się, ciągłe gromadzenie danych, ciągłe aktualizowanie reguł decyzyjnych i tworzenie profili użytkownika. Możliwości zaawansowanych systemów antyfraudowych. To już tak z grubsza wspomniałem, czyli mamy wskazywanie połączeń odbiegających w przypadku systemu korzystającego najczęściej z hurtowni, odbiegających od ustalonego profilu użytkownika, analizowanie nagle pojawiających się prefiksów zagranicznych, podejrzanych z krajami, które, do których najczęściej realizowane są fraudy. No i odpowiednia polityka sygnalizacji w momencie zajścia danego zdarzenia. Informowanie, na przykład warning, jeżeli są małe, krótkie połączenia, a w przypadku, gdy idzie duża terminacja ruchu, wiele równoczesnych połączeń, blokada, odpowiednia polityka w tym zakresie. I kolejna profilaktyka. W chwili obecnej już z perspektywy klienta końcowego, tak, omówiliśmy operatora, a co możemy zrobić ze strony klienta? Przede wszystkim stosowanie skomplikowanych haseł, przekreślamy dupa 1, 2, 3, robimy coś losowego albo coś skomplikowanego. Aktualizacja oprogramowania na terminalach końcowych i tutaj zarówno w bramkach, telefonach IP, jak i centralach abonenckich. Softfonach również, bo to w softfonach również się dziwne rzeczy zdarzają. Zabezpieczenie terminali końcowych, hasła, porty, dostęp wyłącznie z intranetu, bezpieczny styk, VLAN, a także klient w niektórych systemach operatorskich, VoIP-owych ma możliwość ograniczenia kierunków na połączenia wychodzące w swoim panelu. Zablokowanie 800, 700, 300, właściwie już nie ma, 703, 704. Może sam sobie zablokować, ograniczyć tylko i wyłącznie ruch wychodzący do polskich telefonów stacjonarnych i komórkowych. Także klient też coś może zrobić, żeby się samemu zabezpieczyć. I jakie mamy leczenie, jeżeli już zaszedł fraud? Z perspektywy operatora możemy rozłożyć spłatę na raty. Z kolei z perspektywy operatora, jak również i klienta końcowego, musimy wyciągnąć wnioski z danego zdarzenia, przeanalizować, no i wrócić do profilaktyki, czyli jest takie podejście iteracyjne.
Jak jest realnie w Polsce? Krótko na temat, bo niestety czas nas goni. W Polsce jest tak, po stronie klienta. Po fraudzie tworzy się świadomość, że jednak no, trzeba by na naszej platformie coś zrobić, tak? To nie jest tak, że ten asterisk zainstalowany z paczki nam rozwiąże wszystko, więc poprawiamy konfigurację naszego systemu. No, jest ok. ekstremalnie, jeżeli ten fraud jest za duży, kwota jest ponad nasze miary, ponad miary klienta, rozwiązuje się firmę, tudzież ciekawszy przypadek, zmienia się operatora, tak? Stąd mamy klienta jednego fraudu, który próbuje szczęścia, zmieniając operatorów, kierując ten sam ruch. Po stronie operatora.
Przepraszam, że ci przerwę. Nie zawsze się da zmienić tego operatora. Proszę mieć to również na uwadze.
Operatorzy też się komunikują między sobą. W końcu to telekomunikacja, nie? Tak, z drugiej strony jest skończona liczba, owszem. No, rynek jeszcze nie jest taki. Dobrze, po stronie operatora aktualizujemy prefiksy i cenniki, żeby było, że ten NGN Austria jednak trzeba go doprecyzować. Nie kosztuje tyle, ile nam się wydawało. Próbujemy, lub lepiej kupujemy, systemy antyfraudowe. Inna wersja, ustalamy z klientem możliwość spłaty. Przy okazji psujemy relacje z operatorami, bo to ci też nie mieli systemu antyfraudowego, tak? No niestety. To już tak szybko. Fraud w Polsce jest traktowany jako kradzież bez konsekwencji. Odpowiednie organy nie są zainteresowane w ogóle ściganiem, tak, tego rodzaju przestępstw. Odpowiednie organy nawet nie potrafią. Tu już nie będę komentował. Nie ma praktycznej możliwości ścigania podmiotu na przykład na Kubie. No co możemy, tak? Fraud był i tyle. Nic dalej nie zrobimy. Nie powiążemy sprawcy fraudu z właścicielem numeru, na który było to połączenie generowane.
Jak minimalizować wystąpienie fraudu? I to przez całą naszą prezentację mam nadzieję, że się przewijało i pozostanie taka wiedza u Państwa. Także tutaj takie nasze zalecenia, które po krótkiej dyskusji postanowiliśmy na koniec prezentacji zamieścić. Przede wszystkim jest to okresowa analiza ryzyka naszych systemów, naszych platform, interfejsów. Następnie profilaktyka odpowiednia. Profilaktyka owszem jest, zainstalujemy system antyfraudowy, no ale okazuje się, że wczoraj wymyślono coś nowego. W związku z tym trzeba mieć cały czas na uwadze detekcję i monitorowanie systemu i następnie aktualizowanie naszych systemów, reguł i tak dalej. No i to, co dzisiaj tutaj robimy, czyli szerzenie informacji, konsultacje, szkolenia, uzmysławianie operatorom, klientom, że ryzyko istnieje i jest realne. Czyli dzielenie się wiedzą. Nie taki diabeł straszny. Sam nie potrafisz. Skorzystaj z doświadczonych. Dziękujemy.
Serdecznie dziękujemy. Przepraszamy, że nie udało się z wami porozmawiać, ale wszelkie pytania bardzo prosimy.
Przełącz. Dzisiaj będziemy dostępni wieczorem.
Tak, to osobiście lub też na nasze skrzynki mailowe polecamy się. Raz jeszcze dziękujemy.